Bardzo serdecznie witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym na początku naszego zgromadzenia przeczytać fragment ze Słowa Bożego. Jest to Psalm 115. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swojemu daj chwałę dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Tutaj psalmista wzywa nas do tego, abyśmy oddawali Bogu chwałę. Ja rozumiem przez to, że nie chodzi tylko o ten moment, jak niektórzy ludzie to rozumieją, że jest taki specjalny czas nabożeństwa, gdzie jest powiedzmy taki blok pieśni i ludzie nazywają to uwielbieniem, uwielbieniem Boga. W moim przekonaniu i w oparciu o to, co czytamy w Słowie Bożym, możemy zauważyć, że jest to coś o wiele bardziej głębszego. Oddawać Bogu chwałę, to znaczy żyć dla Bożej chwały, żyć na co dzień dla Boga. Jestem Jego własnością, jestem oddzielony od tego świata, jestem w rękach Jezusa Chrystusa i żyję dla Niego i tylko dla Niego. To jest powiedziane nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. I tutaj psalmista mówi, gdzież jest ich Bóg? Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? I zaraz mówi, Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bracia i siostry, nasz Bóg czyni wszystko, co zechce. Bóg jest w niczym nieograniczony. Niedawno miałem okazję słuchać pewnego świadectwa, gdzie człowiek chciał wyrazić, jak w najlepszy sposób swoje takie przeżycia, doświadczenia z Bogiem i stwierdził w tym świadectwie, że Bóg był sfrustrowany, pewnie był sfrustrowany pewną jego postawą. Bracia i siostry, jak myślimy, czy Bóg może być sfrustrowany? I zaraz potem dalej można było usłyszeć, że Bóg też marzy, że jest marzycielem. No to jest trochę niedorzeczność, bracia i siostry, ponieważ Bóg czyni, co zechce. On nie musi marzyć. On nie jest człowiekiem. Jest takie powiedzenie, że marzenia czasami się spełniają, tak? I mielibyśmy teraz posadzić obok człowieka Boga, który siedzi i marzy. I który jest sfrustrowany. To jest jakby ograbienie Boga z jego atrybutów. Bóg czyni wszystko, co zechce. On czuwa nad swoim słowem. Czasami człowiekowi wymyka się coś spod kontroli, ale nigdy nie Bogu, bracia i siostry. To jest powiedziane o bałwochwalczym postępowaniu. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Oczy nie widzą, uszy nie słyszą, nozdrza, ale nie wąchają, ręce, ale nie dotykają, nogi, ale nie chodzą. I nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą podobni do nich ich twórcy, bracia i siostry. Tu jest powiedziane w Słowie Bożym, że ci, którzy oddają swoje życie bałwochwalstwu, oni jakby czynią się podobnymi do tego, w co wierzą. Do tego, w co wierzą. I to jest prawdą, bracia i siostry. Ponieważ człowiek wierzący, który chodzi drogami pańskimi, jest jakby odbiciem Chrystusa, Jego chwała mieszka w nas. Pan powołał nas do tego, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do obrazu Jego Syna, do Jezusa Chrystusa. Aby coraz większe podobieństwo, to wewnętrzne podobieństwo było widoczne w nas, bracia i siostry. I do tego zmierzamy, wszyscy dążymy. Wszyscy do tego zmierzamy i to jest nasze pragnienie, aby tak było. Ale tutaj widzimy, że ci, którzy oddają cześć bóstwom, fałszywym bóstwom, tak naprawdę są całkowicie bezużyteczni. Całkowicie bezużyteczni. Nie chcemy być do nich podobni, bracia i siostry. To jest powiedziane, mają usta, ale nie wydają głosu krtanią swoją. Nie chcemy być do nich podobni, bracia i siostry. Zebraliśmy się tutaj, aby wielbić, chwalić Boga, aby modlić się do Niego. Kościół jest domem modlitwy i Pan powołał nas do tego, byśmy żyli w bliskiej społeczności z Nim.
Chciałem czytać fragment z Ewangelii Łukasza z 5 rozdziału. Od 8 wersetu. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. To zdarzenie, ta historia jest opisana również w Ewangelii Marka, w Ewangelii Mateusza. Tam nie ma tyle szczegółów, co w Ewangelii Łukasza, ale wszystkie te Ewangelie się uzupełniają. Znamy tą historię, myślę, że czytaliśmy, słyszeliśmy wielokrotnie, że kiedy Pan Jezus przechadzał się nad jeziorem, tłum zgromadził się wokół Niego, chciał słuchać Słowa Bożego, chciał słuchać nauczania Jezusa. W tym czasie podpłynęły dwie łodzie, wysiedli z nich rybacy, którzy mieli puste sieci. Jezus wsiadł do jednej z tych łodzi, nauczał lud, a potem powiedział rybakom, żeby wypłynęli na głębie, zarzucili sieci. I Piotr wtedy mówi, że całą noc łowiliśmy, ale na słowo Twoje, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje wypłyniemy. No i wypłynęli, złapali te ryby. Ryb było tak wiele, że kiedy wciągnęli je do łodzi, to łódź aż się zanurzyła. I wtedy widzimy tutaj reakcję Szymona, jak oni zachowali się, jak zachowali się ci rybacy. Oni byli zdumieni tym, co się wydarzyło. Przybiegli do Jezusa i Szymon, napisane jest Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa, upadł przed Jezusem. Wiecie, czasami ludzie, zresztą to jest opisane również w Ewangeliach, że niektórzy ludzie przychodzą tylko po coś do Jezusa. Przychodzą, proszą, a potem odchodzą i żyją dalej swoim życiem. Czasami ktoś w swoich słabościach, w swoich jakichś niemocach, w swojej bezradności szuka łaski u Boga. Kiedy widzi, że już wyczerpał wszelkie możliwości, wszelkie starania i wszystko poszło na marne, ale sytuacja jest bardzo trudna i szuka wtedy wyjścia u Boga. I kiedy woła do Boga, Bóg odpowiada. Ale potem czasami człowiek może myśleć sobie w ten sposób: a, to tylko przypadek. A, udało mi się, miałem szczęście. I tak samo mogli pomyśleć ci rybacy. No wypłynęliśmy na to morze, no mieliśmy szczęście. No nigdy się tak nie zdarzyło, ale tym razem nam się udało. I mogli pójść, wziąć te ryby, pojechać na targ, sprzedać te ryby i pójść do swoich rodzin i cieszyć się z tego połowu. Ale oni tak nie postąpili. Piotr, kiedy zobaczył, co się zdarzyło, on wiedział, że to nie było czymś naturalnym, że to było działanie ponadnaturalne, że to było działanie Boże. I może wtedy jeszcze nie wiedział, kim jest Jezus. Może jeszcze nie miał tego objawienia, że Jezus jest Synem Bożym, że to Bóg. Ale wiedział, że to jest szczególna osoba. I on przypada do kolan, uniża się przed Bogiem i mówi: Panie, odejdź ode mnie, bo jest Twój grzeszny. Ewangelia jest tą dobrą nowiną dla ludzi, którzy mają świadomość swojego grzechu, którzy są przekonani o grzechu w swoim sercu, którzy właśnie postępują tak, jak właśnie postąpił Piotr. Mają tą świadomość, że zgrzeszyli. I często jest tak, już w pierwszej księdze Mojżeszowej jest opisane, że kiedy człowiek jest przekonany o grzechu, to ucieka od Boga. Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli, oni ukryli się przed Bogiem. Kiedy słyszeli ten szelest, kiedy Bóg nadchodził, to oni się schowali. I czasami jest tak, że człowiek ma świadomość swojego życia, swoich uczynków, których dokonał przez swoje życie. Może żył 20, 30, może 50 lat bez Boga i ma świadomość tego bagażu, tego wszystkiego, co uczynił, czym zgrzeszył przeciwko Bogu. I kiedy myśli o Bogu, to ucieka od Boga, nie chce przyjść do Boga, bo się boi. Bo ma świadomość tego, że Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. I tutaj widzimy odpowiedź Pana Jezusa. On go nie odpycha. On nie mówi: no tak, Piotrze, jesteś grzeszny, odejdź. Nie zostawia go, nie odwraca się, nie pozostawia go w tym miejscu. Ale Pan Jezus do niego mówi, nie bój się. W innych Ewangeliach jest napisane, nie bój się, pójdź za mną. Wzywa do tego, żebyśmy poszli za nim. I w całych, prawie wszystkich Ewangeliach, w takich świadectwach jest napisane, kiedy Jezus mówi, pójdź za mną. I dzisiaj Jezus również mówi do nas, pójdź za mną. I świadomość tego, że może zgrzeszyłem, że może coś uczyniłem w swoim życiu złego, że zgrzeszyłem przeciwko Bogu, ale Jezus wyciąga rękę do człowieka i mówi, pójdź za mną. I kiedy czytamy dalsze fragmenty Ewangelii, kiedy dochodzimy do momentu, kiedy Jezus opowiada uczniom swoim o tym, że za chwilę będzie pojmany, za chwilę będzie ukrzyżowany, to czytamy znowu, że Piotr w swojej takiej gorliwości, w swojej takiej sytuacji, w której się znalazł, pełen takiego zapału, takiej miłości do Boga, do Jezusa mówi, Panie, choćbyś poszedł do więzienia, choćby i na śmierć, pójdę za Tobą. Ale Pan Jezus zna Piotra i mówi, tej nocy, niczym kurz zapieje, Ty się trzy razy mną nie zaprzesz. I musimy mieć tą świadomość, że Bóg zna każdego z nas. Bóg zna naszą przeszłość i zna naszą przyszłość. On wie, że zrobiliśmy wiele rzeczy w swoim życiu źle, ale mimo wszystko wyciąga do nas swoją rękę. W Psalmie 90 jest napisane, że wszystkie nasze grzechy położyłeś przed swoimi oczami, tak parafrazując. Nie tak, może nie dokładnie powiedziałem, ale mniej więcej tak to wygląda. Że wszystkie nasze grzechy są przed Nim. Można by to tak przyłożyć do takiego obrazu sądu, kiedy ktoś, kto złamał prawo, staje przed sądem i przed sędzią leżą na tej ławie te akta spisane. I tam są wszystkie przestępstwa tego człowieka spisane. I tak samo nasze grzechy przed Bogiem są wszystkie otwarte. I te, które wyznaliśmy, i te, o których ktoś inny może wie, ale również te, które ukrywamy w swoim sercu i tylko my o nich wiemy. Bóg zna każdego z nas. Ale pomimo wszystko, pomimo tego, Bóg przychodzi do człowieka, wyciąga swoją rękę. I w Psalmie 51 czytamy, że Bóg nie ma upodobania w ofiarach, ale ma upodobanie w sercu skruszonym. I to jest to miłą ofiarą dla Niego. Psalm 51, 19 werset. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie zgardzisz. I tutaj to Piotr serce skruszone okazał przed Bogiem. On uniżył się przed Bogiem. On wyznał, że jest grzesznikiem i Bóg wyciąga do niego rękę. I kiedy czytamy dalej, dochodzimy do tego miejsca, kiedy już Piotr się zaparł Jezusa. A potem w liście w Ewangelii Jana czytamy w 21 rozdziale, 19 werset. Powiedzieliśmy, że Jezus zna również tą przyszłość i wiedział, że Piotr się go zaprze. Ale te końcowe wersety w Ewangelii Jana i to spotkanie Jezusa i Piotra, kiedy Jezus pyta się, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? I po trzykroć Piotr odpowiada, że tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. A w 19 wersecie ostatnie słowa mówią, pójdź za mną. Pomimo tego, co Piotr później uczynił, pomimo tego, że Piotr najpierw zapierał się, że pójdzie, choćby i na śmierć, choćby i do więzienia, ale widzimy, że to go przerosło, że nie podołał temu. I w naszym życiu również tak może czasami się zdarzyć. I na pewno zdarza się w naszym życiu, że upadamy, że gdzieś przegrywamy, że zdarza się, że zgrzeszymy przeciwko Bogu. I wtedy diabeł chce nas odciągnąć od Boga, pokazać nam Boga, że jest święty, a że my jesteśmy grzesznikami i powinniśmy uciekać. I coś w naszym sercu się rodzi, że uciekamy od Boga. Ale Jezus mówi, pójdź za mną. On wzywa człowieka, żeby poszedł za Nim. On daje tą możliwość człowiekowi, aby się człowiek podniósł, jeśli ma serce skruszone, jeśli serce ma szczere i prawdziwie wyznaje swoje grzechy przed Bogiem, pokutuje przed Bogiem, to Jezus wyciąga swoją rękę i mówi, pójdź za mną. Bóg chce człowieka podnieść z tego stanu, z tego upadku, w którym człowiek się znalazł. Nie chce, żebyśmy byli zgubieni, nie chce, żebyśmy byli potępieni, ale chce, żebyśmy poszli za Nim. Chce nas wyrwać z takiego stanu, w którym gdzieś tam może w swoim życiu zbłądziliśmy. I mimo tego, że jesteśmy chrześcijanami jakimś dłuższy czas może, ale zdarzyło się upaść, to Jezus mówi, wstań, pójdź za mną. Niech te słowa taką będą zachętą dla nas, że Bóg nas miłuje i czasami może się zdarzyć coś złego w naszym życiu, ale Bóg mówi, pójdź za mną.
Amen. Otwórzmy drugą księgę Samuela, 5 rozdział i od 18 wersetu. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perasim, Pan przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali, lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. I zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan. I pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. Ta sytuacja wydarzyła się zaraz po tym, jak Dawid po śmierci Saula zasiadł na tronie nad całym Izraelem. Wcześniej wiemy, że Dawid został powołany na króla i stało to się za pośrednictwem proroka Samuela, który wylał na niego oliwę, namaścił go na króla i ogłosił jemu to, co Bóg zamierza uczynić w jego życiu. I wiemy, że od tamtej pory, kiedy Dawid otrzymał to namaszczenie, powołanie do tego, aby pełnić tą szczególną taką rolę w Izraelu, wiemy, że Dawid od tamtej pory miał bardzo poważne kłopoty. Wiemy, że musiał uciekać przed Saulem. Bardzo często jego życie było zagrożone. Zewsząd nadciągali jacyś wrogowie. Miał ich bardzo dużo. Wielu wrogów. Wielu czyhało na jego życie. Wiemy, że najbardziej to był Saul, który również wciągnął w to w cały swój dwór i wybranych konkretnych ludzi, których do tego powołał, aby wytropić Dawida, aby go zabić. A więc widzimy, że kiedy Dawid przyjął namaszczenie, kiedy Dawid otrzymał to powołanie i Boży Duch prowadził już go, to ściągnęło jakby na niego uwagę tego świata ciemności, świata, którego nie widzimy, o którym Paweł pisze w liście do Efezjan, że są to duchy, które działają, które są w okręgach niebieskich. To jest diabeł szatan, który sprzeciwia się wszystkiemu temu, co pochodzi od Stwórcy, wszystkiemu temu, co pochodzi od Boga. Kiedy czytamy Słowo Boże, bracia i siostry, możemy czytać o dwóch królestwach. Jest królestwo światłości i jest królestwo ciemności. I kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, że jest nieustanny konflikt między tymi królestwami. Widzimy to, że Bóg dopuszcza różne sytuacje, bo gdyby zechciał, mógłby pokonać to królestwo w jednej chwili. Dla Boga nie ma żadnego problemu, aby tak uczynić. Ale z różnych powodów, aby wypełniło się słowo, aby były osiągnięte cele, aby wypełnił się Boży plan, Pan dopuszcza do różnych sytuacji, ale zwróćmy uwagę, że w szczególny sposób chroni swoich pomazańców, chroni tych, którzy mają w sobie Boże życie, którzy mają Ducha Bożego, Ducha Świętego. Bo pomimo to, że Dawid był nieustannie atakowany, pomimo to, że jego życie, można powiedzieć, wręcz wisiało na włosku, w jakiś cudowny sposób Pan zawsze dawał jemu wyjście, nawet z najtrudniejszej sytuacji, aby zachować go dla swoich dzieł, aby zachować go dla swojej woli. I tutaj widzimy Dawid, kiedy zasiadł na tronie, zaraz kiedy objął to panowanie nad Izraelem, Filistyńczycy wyruszyli przeciwko niemu. I tu jest napisane, że nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim. I zwróćmy uwagę, że Dawid nigdy nie czynił nic samowolnie. To jest bardzo cenna wskazówka dla nas, ponieważ ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. I kiedy przybyli Filistyńczycy, aby walczyć z Dawidem, z jego armią, z jego wojskiem, Dawid pyta Pana. On nie działa pochopnie, on nie panikuje, on nie boi się, ale udaje się poradę do Pana. I to jest to, co powinniśmy naprawdę zapamiętać, bracia i siostry, że kiedy przychodzi jakaś trudna sytuacja, trudna chwila, nie lękaj się, nie bój się, nie panikuj, ale o wszystko pytaj Boga, o wszystko pytaj Pana. I tutaj widzimy, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I tak się stało. Dawid wyruszył przeciwko tej armii i tutaj czytamy, że pobił ich Dawid. Pobił ich Dawid, pokonał. I Dawid wypowiada takie słowa. Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody, dlatego nazwał to miejsce Pan Przełomów. Bóg Przełomów, Pan Przełomów. Bracia i siostry, to jest bardzo ważna dla nas wskazówka, że Bóg jest Bogiem Przełomów. Że Bóg może coś uczynić dla mnie i dla ciebie. Może uczynić coś, co jest dla nas zbyt nawet ciężkie czy trudne do wykonania. Niemożliwe wręcz do wykonania. Ale Bóg jest Bogiem, który czyni wszystko, co zechce. Jemu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Jest Bogiem wszechmocnym, jest Bogiem wszechpotężnym i nikt nie może się z Nim nawet równać. A więc Bóg jest Bogiem przełomów. Bracia i siostry, jakże jest ważną rzeczą, aby polegać na Bogu, aby polegać na Jego mocy, na Jego sile. Paweł w liście do Koryntian powiedział, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby okazało się, że moc, która wszystko przezwycięża, jest z Boga, a nie z nas. My to możemy znać nawet na pamięć, możemy o tym bardzo dobrze wiedzieć, ale czy my mamy to w sercu, tę prawdę? Czy my to przeżywamy? Czy tak naprawdę temu wierzymy? Że Bóg jest Bogiem przełomów, że może uczynić cud naprawdę w twoim życiu. W takim sensie, że ty tylko będziesz wiedział, że to jest coś takiego niezwykłego, co Bóg uczynił. Tutaj dwukrotnie Dawid pobił Filistyńczyków, zwyciężył nad nimi dzięki temu, że słuchał Pana. Dzięki temu, że polegał na Bogu, że pytał Go szczegółowo o to, w jaki sposób ma walczyć. W 23 wierszu czytamy, że zapytał Dawid Pana, kiedy ponownie nadciągnęli Filistyńczycy, zapytał Pana, co ma czynić, a Pan powiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich od tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych, a gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy ruszaj. A więc widzimy, że Bóg daje tutaj bardzo konkretne wskazówki, objawia bardzo konkretny plan. Bracia i siostry, to jest ta zasada, ona przez całą Biblię jest zauważalna, dostrzegalna, zarówno w psalmach, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Możemy widzieć, że to, co objawia Bóg człowiekowi, zawsze przynosi owoc i zawsze przynosi błogosławieństwo. I to jest tak bardzo ważną rzeczą, abyśmy polegali na Bogu, abyśmy nauczyli się słuchać głosu Bożego. I abyśmy polegali na Bogu, który jest naprawdę Bogiem przełomów, który chce czynić cuda pośród nas. A więc Dawid został powołany na króla. I jako pomazaniec pański, my wiemy, on miał berło, miał koronę, miał płaszcz. I wiemy, że to jest pewien symbol władzy. W Starym Testamencie tylko kapłani, prorocy i królowie, oni mogli otrzymać to takie szczególne namaszczenie i tylko w tych osobach przebywał Boży Święty Duch. I zwróćmy uwagę, że wszystkie te trzy urzędy wyróżniało to, że każdy z nich miał płaszcz. Prorocy mieli płaszcze takie prorockie, królowie i kapłani również okrywali się płaszczem. Bracia i siostry, gdybyśmy teraz tak na chwilkę przypomnieli sobie i sięgnęli trochę wstecz, kiedy to przypomnieli sobie tą historię Józefa i jego braci, który został sprzedany do Egiptu przez braci, zdradzony, sprzedany do Egiptu. Ale kiedy czytamy o rodzinie Józefa, to zwróćmy uwagę, że Jakub w bardzo taki szczególny sposób wyróżniał właśnie Józefa, jednego ze swoich synów, Józefa. I tylko Józefowi sprawił pewien taki jakby okrycie, to była szata, coś w rodzaju jakby płaszcza, to była szata, która miała długie rękawy. I to było coś, co go wyróżniało spośród jego braci. Musimy pamiętać o tym, że Biblia jest księgą duchową i takie szczegóły musimy umieć zauważyć, ponieważ Józef, wiemy, że jest typem Chrystusa. On jest tym, który otrzymał od Boga szczególne powołanie, szczególne też namaszczenie, ponieważ czytamy o tym, że Bóg był zawsze z nim. Bóg był zawsze z Józefem. A więc on otrzymał od ojca płaszcz od ojca. Czyli to namaszczenie jest od Boga Ojca, bracia i siostry. On nas powołuje. On daje nam swoje namaszczenie. On jest tym, który nas wyposaża we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. On daje nam swojego Ducha Świętego, na którym mamy polegać, którego mamy słuchać, który nas prowadzi. On daje nam swoje słowo. Jesteśmy zapieczętowani Jego duchem. W końcu możemy czytać w Księdze Izajasza, że Pan ma przygotowane dla nas szaty zbawienia i płaszcz sprawiedliwości, który jest również obrazem. To jest pewien obraz. Te szaty zbawienia, bracia i siostry, to jest to, co Bóg dla nas uczynił. Poprzez Golgotę, poprzez krew Jezusa Chrystusa. Ten płaszcz sprawiedliwości to jest Boża sprawiedliwość. My zostaliśmy okryci, byliśmy nadzy przed Bogiem. Żyliśmy w grzechu, w oddaleniu całkowitym, byliśmy w śmierci. Ale Pan ubrał nas w szaty zbawienia, dał nam ten płaszcz sprawiedliwości. Podobnie jak ojciec ubrał Józefa w tą szczególną szatę. I pomimo to, że ta szata została mu zabrana, odebrana, która jest tylko symbolem czegoś, zwróćmy uwagę, że Bóg nigdy nie opuścił, nigdy nie pozostawił Józefa, ale zawsze był z nim. Zawsze był z nim. I kiedy Józef został sprzedany, a wiemy, on przechodził przez bardzo ciężkie, kryzysowe sytuacje. Młody chłopak, który został wrzucony najpierw do studni jakiejś tam, musiał siedzieć w tej studni i zastanawiać się, co ci bracia chcą mi uczynić, co oni chcą mi zrobić. Ale wiemy, że oni pozbawili go wszystkiego. Uczynili go niewolnikiem. Odebrali mu jego wolność, odebrali i chcieli odebrać mu jego dziedzictwo, ale bracia i siostry, oni nie mogli zrobić jednego, nie mogli zabrać mu tego namaszczenia, nie mogli zabrać mu tego, czym go Bóg obdarował. Wiemy, że Józef miał szczególne powołanie, to jest pokazane w tych snach, które Bóg mu dał, które potem zresztą się wypełniły w sposób taki doskonały, te sny się wypełniły. A więc widzimy, jaka była droga Józefa. Został sprzedany, zdradzony, potem fałszywie oskarżony, został zamknięty w więzieniu. Niewinnie siedział w tym więzieniu przez spory okres czasu, aż przyszedł przełom w jego życiu. Aż przyszedł niezwykły przełom w jego życiu i Bóg doprowadził swoje słowo do końca. To, co zamierzał uczynić, uczynił. Bracia i siostry, to mówi nam coś o naszym Bogu, że On jest wierny, że Bóg naprawdę jest Bogiem wiernym, bracia i siostry, a Jego działanie często jest rozłożone w czasie. My byśmy chcieli tak natychmiast, chcielibyśmy już oglądać, już wszystko chcielibyśmy wiedzieć, wszystko chcielibyśmy widzieć, wiedzieć i oglądać i doświadczać, ale chcielibyśmy pamiętać o słowach Pana Jezusa, kiedy to powiedział do swoich uczniów, mam wam wiele do powiedzenia, ale znieść tego nie możecie. Są takie rzeczy, do których musimy naprawdę dorosnąć. Bóg wprowadza nas w tym właściwym momencie, w tym właściwym czasie. Wprowadza każdego z nas to, co dla nas przygotował. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby dać prowadzić się Bogu i na Nim polegać. Zawsze na Nim polegać. Bóg był nieustannie z Józefem, tak jak Bóg był nieustannie z Dawidem. I Dawid polegał na swoim Bogu. Dawid ufał swojemu Bogu. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy polegali na Stwórcy, byśmy polegali na Bogu, abyśmy nie mieli najmniejszych wątpliwości co do Jego wierności, miłości, co do tego, co On dla nas przygotował i co ma dla nas w przyszłości również przygotowane. Chcielibyśmy na chwilę otworzyć Nowy Testament, list do Galacjan, list apostoła Pawła do Galacjan, 4 rozdział. Może przeczytamy 7 wersetów. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. To jest bardzo ważny fragment dla nas Bożego Słowa. A pamiętam, kiedyś słuchałem takiego wykładu w oparciu o ten tekst i pewien brat miał przy sobie Nowy Testament po grecku i on opowiadał i mówił, jakie jest znaczenie tego słowa usynowienie po grecku. Tutaj chodzi o adopcję, że zostaliśmy adoptowani przez Boga, adoptowani, przyjęci do rodziny Bożej, ale konkretnie jest użyte to słowo adopcja. Adopcja. Jeżeli chodzi o adopcję, bracia i siostry, to wiemy, że by móc zaadoptować jakieś dziecko, trzeba przejść przez szereg różnych procedur. To nie jest takie proste. Trzeba udowodnić tym, którzy są decydentami, że dana rodzina jest w stanie jakby utrzymać. Nie chodzi tu tylko o tą stronę materialną, na której bardzo często ludzie się koncentrują, ale przede wszystkim o moralną też stronę życia. Czy ten dom jest domem, który daje takie pełne poczucie bezpieczeństwa? Czy ten dom jest domem, w którym jest taka atmosfera miłości, atmosfera, taka dobra atmosfera miłości, która daje pełne takie poczucie bezpieczeństwa? To jest bardzo ważne, bracia i siostry. To jest bardzo ważne. Ale to również mówi nam coś o naszym Bogu. Bo zwróćmy uwagę, że ktoś, kto akceptuje jakieś dziecko, to taki człowiek musi wiedzieć wszystko na temat tego dziecka. On ma całą informację, która jest dostępna. Może dowiedzieć się kompletnie, jaki jest stan jego zdrowia, jakie są jego obciążenia, jakieś tam społeczne czy genetyczne, czy on jest na coś chory, czy jest zdrowy, skąd pochodzi. Wszystko kompletnie ci rodzice, oni muszą wiedzieć i z tym się zaznajomić. I oni w pełni muszą to akceptować. Oni muszą się pod tym podpisać, w pełni akceptować, w pełni miłować, taki, jaki jest. I teraz, bracia i siostry, Bóg przyjął nas do swojej rodziny. Przyjął nas do swojej rodziny, uczynił nas dziećmi Bożymi. I tutaj nie jesteśmy jakimiś mniejszymi dziećmi Bożymi, nie jesteśmy jakąś pomniejszą rodziną, ale Bóg usynowił nas tak, że mamy prawo wołać do Niego Abba Ojcze, Abba Ojcze. To słowo Abba Ono nie znaczy dosłownie tatusiu. Kiedyś pamiętam, Leszek mówił na ten temat, ale również trochę zadałem sobie trudu, aby poszukać w różnych źródłach. I faktycznie bardzo często, kiedy jakieś tam źródła podają, co oznacza to hebrajskie słowo abba, to często jest powiedziane, że to nie jest to samo, co tatusiu. To nie jest to samo, co tatusiu. To jest taki czuły zwrot. To jest brak po prostu naszego odpowiednika. Nie mamy takiego odpowiednika. Ale to jest słowo, które tak daje taki wielki szacunek, ale również jest to takie pewne bariery jakby znikają. Możesz po prostu czuć się zupełnie bezpiecznie w domu swojego ojca. Czuć się bezpiecznie, chciany i kochany. Abba, ojcze, abba, ojcze. Tak mamy prawo wołać do swojego Stwórcy, do swojego ojca. A więc, bracia i siostry, kiedy Bóg wybrał nas, tak jak czytamy w liście do Efezjan, wybrał nas przed założeniem świata. To jest trochę ciężkie, aby to zrozumieć. Jak to Bóg nas mógł wybrać w Jezusie Chrystusie już przed założeniem świata? Dla nas jest to problem, ale kiedyś nie będzie to problemem, ponieważ Paweł mówi nam w liście do Koryntian, że przyjdzie czas, kiedy poznamy, tak jak jesteśmy poznani, że Bóg odsłoni nam pewne tajemnice. My będziemy w stanie też to zrozumieć. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy Bóg wybrał ciebie i mnie, to jak myślicie, bracia i siostry, czy On wiedział wszystko o nas? Czy wiedział o naszych skłonnościach, jakie mamy, może do jakiegoś grzechu? Czy wiedział, jacy jesteśmy? Czy wiedział, czym się zajmowaliśmy i na co nas stać będzie w przyszłości? Ja myślę, że Bóg tę wiedzę ma o wiele większą niż my sami o sobie. Dlatego, że człowiek sam siebie często nie zna do końca. Sam siebie często nie zna do końca. Jakieś okoliczności, jakaś sytuacja może ujawnić jakieś cechy, które były gdzieś uśpione. Ale bracia i siostry, z Bogiem tak nie jest. Bóg jest Bogiem wszechwiedzącym. To jest Jego atrybut. Bóg wszechwiedzący wszystko o tobie i o mnie kompletnie wie, wiedział i również wiedział, co może się po nas spodziewać. Wiedział. I teraz, bracia i siostry, to jest niesamowite, że Bóg, pomimo to, że ma tę całą wiedzę na nasz temat, On wybrał nas, zaadoptował nas, przyjął nas, zapłacił za nas tą najwyższą cenę, to jest życie swojego Syna, to jest cena przelanej krwi. My czytamy o tym w Słowie Bożym, że nawet jednej duszy nie możemy wykupić bogactwem tego świata, ale jest coś, co odkupić nas może, to jest krew Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy kupieni przez krew Syna Bożego, a więc ile jesteś warty, tyle jesteś warty, ile jest warta krew Syna Bożego? Dokładnie tyle. Bóg za ciebie zapłacił. Bóg odkupił ciebie. I On wszystko kompletnie o tobie wie. A więc niczym nie możesz Go zaskoczyć. Niczym nie możemy Boga zaskoczyć, bracia i siostry. Kompletnie niczym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ czasami zdarza się, kiedy Bóg nas powołuje, otrzymujemy Boże życie, otrzymaliśmy Ducha Bożego, Ducha Świętego i tak jak w przypadku Dawida, kiedy on otrzymał Ducha Bożego, kiedy został powołany, wyruszyli wrogowie, aby z nim walczyć. I również dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Kiedy otrzymałeś Ducha Bożego, kiedy otrzymałeś Ducha Świętego, Boże życie, będą i wyruszą natychmiast wrogowie, aby z tobą walczyć. To jest nasza cielesność, nasze ja. To jest ten świat, to jest szatan. To są ludzie też, których używa diabeł. A więc widzimy, że jest sporo wrogów. Jest sporo wrogów. I czasami zdarzy się, że nie jesteś w stanie sprostać jakiemuś wrogowi. Walczysz nie o swojej, nie o Bożej sile, ale swoją siłą. I wtedy zazwyczaj się potykamy, upadamy. Wtedy możemy zgrzeszyć. I czasami człowiek nie może sam sobie wybaczyć. I zastanawia się, czy Bóg jeszcze mnie kocha, czy Bóg jeszcze mnie akceptuje. Ja już tyle razy Go zawiodłem, ja już tyle razy zrobiłem tyle błędów w swoim życiu. o, poszedłem zupełnie w inną stronę. Bracia i siostry, to nie jest zaskoczeniem dla Boga. Niczym nie jesteśmy w stanie Go zaskoczyć. Niczym. I to jest taki nasz fundament do tego, abyśmy rozumieli i wiedzieli, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, aby Duch Święty stale przypominał nam te prawdy. Kim my jesteśmy w Bogu, kim jesteśmy w Chrystusie. Kiedyś ta ziemia zniknie. Kiedyś to, co widzimy, nie będzie to istniało. Ale ci, którzy pełnią wolę Bożą, ci, którzy wypełniają Słowo Boże, Pan Jezus dał obietnicę, oni trwają wiecznie, trwają na wieki. Bracia i siostry, Bóg powołał nas do wieczności, aby nasze serce nie było związane z prochem, z tą ziemią. Obyśmy nie dali się zwieść, oszukać swojemu sercu. Pan naprawdę powołał nas do wieczności. I ten dzień Jego przyjścia, Jego powrotu jest naprawdę bliski, bardzo bliski, ponieważ dzieją się takie rzeczy dzisiaj na świecie, czy to w wymiarze duchowym, czy w jakimkolwiek innym. Także Słowo Boże potwierdza nam i mówi bardzo wyraźnie, że to będzie się działo tuż przed powrotem, przed przyjściem naszego Pana. Niedawno słyszałem taką informację, że gdzieś tam chyba w Szwecji teraz rozważają możliwość zmiany modlitwy pańskiej. Nie Ojcze nasz, tylko chcą się modlić Trójco Święta. Wiecie dlaczego? Ponieważ stwierdzono, że Bóg nie ma płci. I to jest oczywiście pod tą całą taką filozofię gender. Wszystko to jest tak dostosowane. Wszystko to jest tak wypaczone. Wielu ludzi sprzeciwia się, ale naprawdę zgrozą jest to, że wielu to popiera. Że ludzie nawet do tego się już dzisiaj dopuszczają. Zmieniają całkowicie Słowo Boże. Myśmy dożyli takich czasów, bracia i siostry, że ludzie, którzy są odmiennej orientacji, homoseksualiści, oni dumnie paradują. Oni po prostu wcale nie ukrywają swoich grzechów, ale są z tego powodu dumni. Z tego powodu są dumni, promują ten grzech, mącą młodym ludziom w głowach. Ludziom, którzy mają nieukształtowaną osobowość. Ludziom, którzy są zagubieni, zamieszani, starają się wmówić, że to jest normalne, że to jest naturalne. I często tacy ludzie nie wiedzą, co czynią i robią i naśladują nawet te rzeczy. To jest straszne, bracia i siostry. Kiedyś Sodoma i Gomora była tylko w jednym miejscu na świecie. Ale dzisiaj jest w każdym prawie państwie ten grzech Sodomy, Gomory widoczny. Więc, bracia i siostry, to już nam mówi, że kiedy ten grzech tak mocno rozwinął się, zakwitł w Sodomie i Gomorze, Pan nie mógł dłużej już tego znieść i stąpił. Bracia i siostry, ten dzień przyjścia Pana Jezusa naprawdę przybliża się, ponieważ wszystko już jest deptane, dewastowane. Słowo Boże jest przekręcane. A Bóg powołał nas do tego, abyśmy my nie poddali się, abyśmy nie dali się zwieść, abyśmy nie dali się oszukać. Jesteś kochany, miłowany w Jezusie Chrystusie. Bóg Ciebie wybrał przed założeniem świata i niczym nie zaskoczysz Go, niczym. To ta wolność nigdy nie powinna nam dodawać jakiejś takiej, nie wiem, werby do tego, żeby grzeszyć, bracia i siostry. Absolutnie. Paweł, kiedy mówił o łasce, która wszystko oczyszcza, która wszystko przebacza. On powiedział, to co mamy grzeszyć? Przenigdy. Bracia i siostry, jeżeli ktoś komuś okazuje łaskę, prezydent, kiedy okazuje łaskę jakiemuś przestępcy i puszcza go na wolność, to po co on mu okazuje tę łaskę? Żeby on wyszedł i dalej to robił? Jest warunek, on musi spełnić warunek. On nie może tych rzeczy już robić. On nie może już grzeszyć, bracia i siostry. Oczywiście Bóg nas do tego powołał, abyśmy chodzili tą wąską drogą. Ale czasami upadamy na tej drodze. I pamiętajmy, że to nie jest jeszcze hańba, kiedy człowiek się potknie i upadnie. Hańbą jest pozostać w tej pozycji. Ale my zawsze możemy powstać. Zawsze możemy wyciągnąć swoją rękę do Jezusa. I On naprawdę nas podniesie, obmyje, oczyści. I będziemy mogli dalej iść, podążać za Nim, aby Go naśladować, bracia, siostry, aby wypełniać Jego wolę. A więc Bóg przyjął nas do swojej rodziny. Przyjął nas do swojej rodziny. Zaadoptował nas. A więc On wszystko o nas wie. Wszystko o nas wie. Więcej niż my sami. I pomimo to miłuje Ciebie i będzie Ciebie miłował, ponieważ to jest miłość agape, której myśmy nigdy wcześniej nie doświadczyli, nie znaliśmy tej miłości. W księdze Jeremiasza w 29 rozdziale jest takie słowo, które dotyczy Izraela, ale również przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego ono dotyczy też i tych, którzy są powołani. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. To jest 29, Jeremiasz, 11 wiersz. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem. Bóg jest wierny, bracia i siostry, i stoi za swoim słowem. I On miłuje swój lud, i miłuje swój lud, ale miłuje też lud, który nabył przez swoją krew. Ja wiem, jakie mam myśli o was. Myśli o pokoju. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Czasami ludzie zastanawiają się, co może myśleć teraz na mój temat Bóg. Skoro ja zrobiłem to czy tamto, przede wszystkim nie zaskoczyło go to w ogóle. Bóg nie jest zdziwiony. On dużo wcześniej wiedział, że to zrobisz. Dużo wcześniej wiedział, że to uczynisz. Ale wiecie, kiedy my dowiadujemy się takich rzeczy na temat Boga, to powinno nas kruszyć. To powinno nas kruszyć jeszcze bardziej i więcej. I z wdzięczności, z miłości do Niego winniśmy iść i naśladować Go. Za to, że On jest tak łaskawy dla nas, że jest tak miłosierny, że okazuje nam swoją miłość, bracia i siostry. Bardzo często człowiek wierzący ma niewłaściwy obraz Boga, niewłaściwe postrzeganie Boga, w niewłaściwy sposób postrzega, w niewłaściwy sposób widzi Boga. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne, abyśmy mieli ten właściwy obraz Boga. Abyśmy Go widzieli jako miłującego. To, co napisał o Nim Jan, że Bóg jest miłością, bracia i siostry. On nas miłuje, On nas kocha tak bardzo, że posłał swojego Syna na krzyż, na Golgotę, nie zawahał się. Otwórzmy na chwilę Ewangelię Łukasza. Piętnasty rozdział Ewangelii Łukasza. I tutaj jest ta historia o synu marnotrawnym. O synu marnotrawnym. To właściwe postrzeganie Boga, ten właściwy obraz Boga jest bardzo ważny, ponieważ my będziemy traktować Boga w taki sposób, jak Go znamy, jak Go poznaliśmy, jaki mamy Jego obraz w swoim sercu. I również to jest ważne, abyśmy wiedzieli, jak Bóg nas postrzega, bracia i siostry. A więc tutaj jest ta historia o synu marnotrawnym. To jest powiedziane, pewien człowiek miał dwóch synów. I pewnego razu młodszy syn powiedział do ojca, daj mi część majątności, która na mnie przypada. I zwróćmy uwagę tutaj, bracia i siostry, na pewien fakt, że ojciec nie kłóci się z nim, że ojciec jest bardzo pokorny, bo nie kłóci się, nie tłumaczy mu, ale po prostu oddaje mu tą część majątności. I wiemy z tej historii, że ten młodszy syn wszystko roztrwonił, popadł w straszliwą nędzę, można powiedzieć sięgnął dna. I właśnie z tego dna, kiedy sięgnął już tego dna, kiedy już nawet nie chcieli dawać mu tego pokarmu dla świń, który chciał tak bardzo spożywać, tak bardzo jeść. Czytamy, że on wejrzał w siebie. To jest bardzo ważny znak. I on powiedział, ile to najemników jest u mojego ojca, którzy mają pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I on mówi, wstanę, pójdę do Ojca i powiem, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie, ale już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie teraz jednym ze swoich najemników. I on miał takie postanowienie, że tak zrobi, tak uczyni. Wejrzał w siebie, zobaczył swój grzech, zobaczył, że zgrzeszył przeciwko niebu, przeciwko Ojcu. Zobaczył, został przekonany, to była skrucha, prawdziwa pokuta. Ale tutaj, podczas tej pokuty, on mówi, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie jednym ze swoich najemników. Jak wielka jest różnica między synem a najemnikiem. Potężna jest różnica. Jest po prostu przepaść między synem a najemnikiem, jest potężna różnica. I zwróćmy uwagę, jakie postrzeganie tutaj jest tego syna. W jaki sposób on widzi Ojca? On mówi tak, ja wrócę do Ojca, chcę do Niego wrócić po to, żeby mieć chleb. Ja widzę, że zgrzeszyłem, ale już nie będę Jego synem, ponieważ nie jestem godny, by być Jego synem. Będę Jego najemnikiem, będę tym, który pomaga w Jego biznesie. Takie Jego było myślenie. I on tak jak postanowił, tak też i uczynił. Ale czytamy, że ojciec, kiedy widział go z daleka, idącego do domu, użalił się i pobiegł do niego i rzucił się na szyję temu synowi i pocałował go. I wówczas ten syn to, co sobie przygotował, tę mowę, którą sobie przygotował, mówi do ojca. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazwać się Twoim synem. I zwróćcie uwagę, ojciec nie daje mu dokończyć tych słów. Nie pozwala mu wypowiadać już tych słów do końca. Ale mówi, przynieście najlepszą szatę. Przynieście pierścień na jego rękę i dajcie mu sandały na jego stopy. A więc on nie chce słuchać tej mowy swojego syna, nie pozwala mu nawet dokończyć. Bracia i siostry, widzimy, jaki jest prawdziwy obraz Boga, kim on jest, jak często my go źle postrzegamy, jak często myślimy, jak sami sobie często chcemy wyznaczać karę i myślimy, że to Bóg wyznacza nam tę karę, że to Bóg chce tak uczynić, że to Bóg tak chce zrobić. A zwróćmy uwagę, że tutaj Bóg nie pozwolił, ojciec nie pozwolił, dokończyć tej mowy, ale nakazał przynieść te wszystkie rzeczy, szata, pierścień i sandały na jego stopy. To jest obraz usynowienia, to jest ta najlepsza szata, czyli to jest ta nowa natura, którą daje nam Bóg. Pierścień to jest symbol władzy i sandały na stopy. My wiemy, niewolnicy chodzili boso, ale ci, którzy byli wyzwoleni, synowie, oni mieli przyodziane stopy, a więc on na nowo wprowadza go w swój dom. I nie jako najemnika, ale jako swojego syna. I radość w tym domu jest tak wielka, tak potężna. Niesamowita radość ojca udziela się wszystkim. A więc czy my widzimy, bracia i siostry, ten prawdziwy obraz ojca? Jaki jest ojciec? A jak często diabeł pokazuje ten wykrzywiony obraz Ojca. Jak często my sami tworzymy w swoim sercu ten niewłaściwy obraz Ojca. I zwróćmy uwagę, jak postrzegał ten drugi syn również swojego Ojca. Kiedy usłyszał tą muzykę i kiedy przyszedł do domu, zapytał jednego ze sług, co się tutaj dzieje. I on tłumaczy mu ten sługa, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. I zwróćmy uwagę, 28 wiersz mówi, rozgniewał się więc i nie chciał wejść do domu. Zobaczcie, bracia i siostry, rozgniewał się i nie chciał mieć społeczności. To jest zawiść, to jest zazdrość. To jest autentyczna zawiść i zazdrość. Jak można zachować się w taki sposób, aby nie chcieć wejść do domu, aby nie być częścią Kościoła, aby nie pozostawać z Kościołem, aby nie być w społeczności z Kościołem? Jego urażona duma, jego urażona ambicja, urażone jego ja. To obrażanie się, bracia i siostry, jest jednym z najgorszych grzechów. Obrażanie się, chowanie urazy. obrażanie się i chowanie urazy to jest jak skorpion. To jest jak skorpion, jak wąż, który nas zjada, jak rak, który nas niszczy. A więc widzimy, on rozgniewał się. Na kogo on się rozgniewał? On najbardziej na ojca, ale też i pewnie na swojego brata, skoro nie chciał go nawet widzieć. I zwróćmy uwagę, 29 wiersz. 28. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi swoimi. A więc zwróćmy uwagę, jaki obraz ma ojca ten drugi brat. On twierdzi, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ty jesteś niesprawiedliwy. Ty dajesz mojemu bratu, a mnie nie dajesz. Czy często nie widzimy takiej postawy wśród braci i sióstr w Kościele? Obyśmy nie widzieli, bracia i siostry. Zwróćcie uwagę, tutaj Bóg oskarżany jest o niesprawiedliwość. Jesteś niesprawiedliwy. Ty jesteś niesprawiedliwy. Wyróżniasz mojego brata, a mnie pomijasz. Ale co, jak tutaj zachowuje się ojciec? Znowu jest bardzo pokorny. Zwróćcie uwagę. On prosi swojego syna, to jest użyte to słowo, prosi swojego syna, aby wszedł. Ojciec prosi swojego syna. On jest uniżony, on jest pokorny. I ojciec mówi do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Czy my to rozumiemy, bracia i siostry? To, co czytaliśmy w liście do Galacjan, potwierdza nam tę prawdę. Potwierdza nam tę prawdę, ponieważ usynowienie w Jezusie Chrystusie świadczy o tym, że jesteśmy dziedzicami również w Jego Królestwie. Że jesteśmy dziedzicami, że to wszystko, co Bóg przygotował dla nas, jest przed nami. Te najważniejsze rzeczy, to jest powiedziane, bracia i siostry. W 7 wersecie 4 rozdziału listu do Galacjan. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. To i dziedzicem przez Boga. Wszystko, co moje, jest twoje. Bóg nikogo nie wyróżnia, Bóg nie ma względu na osobę. Czytamy o tym w Biblii. Wielokrotnie ta prawda jest powtarzana, że Bóg nie ma względu na osobę, ale Jego działanie względem nas to wychowawcze działanie Boga, ta cudowna mądrość, którą Bóg ma. A przecież ta mądrość nie jest stronnicza. Czytamy, ona jest czysta. To jest mądrość, która miłuje pokój. To jest czysta mądrość. Ona nie jest stronnicza. Bóg nie jest Bogiem niesprawiedliwym, ale jest sprawiedliwym Bogiem. Nie jest stronniczym Ojcem, który kogoś wyróżnia, ale miłuje nas wszystkich jednakowo. Często z nami postępuje zupełnie inaczej. A to jest tylko dowodem Jego wielkiej mądrości, Jego cudownej mądrości. Kiedyś będziemy Mu tylko dziękować za to, w jaki sposób z nami postąpił. To, co sprawia często w naszym sercu ból, bracia i siostry, to czemuś służy. Byśmy jeszcze zobaczyli, co tak naprawdę mieszka w moim sercu. To jest po pierwsze. Po drugie to, byśmy mogli zmienić się, być podobni do Chrystusa. I również to, że bardzo często mylimy się, bardzo często mamy ten niewłaściwy obraz Ojca, ten niewłaściwy obraz naszego Boga, który przecież nie ma względu na osobę. A więc Pan miłuje nas wszystkich jednakowo, przyjął nas do swojego domu, nazwał nas swoim imieniem, jesteśmy usynowieni. Ze względu na Syna Bóg mówi w ten sposób, że jesteśmy usynowieni, ponieważ Bóg traktuje nas dokładnie tak, jak traktuje swojego Syna. To jest usynowienie w Jezusie Chrystusie. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jak wielkie jest duchowe dziedzictwo nasze. Jak wiele jest przed nami. Kiedy czytamy Księgę Objawienia świętego Jana, chociażby te 7 listów do tych zborów azjatyckich, ile tam jest obietnic. W każdym z tych listów są jakieś obietnice, które są bardzo konkretne. Może jeszcze nie do końca zrozumiałe, ale bardzo konkretne. Jest wiele miejsc w Bożym Słowie, które o tym nam mówi w sposób bardzo wyraźny. że Bóg ma przygotowane to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serc ludzkich jeszcze nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, dla tych, którzy Go kochają, miłują Go. A więc, bracia i siostry, jeżeli chcemy doświadczać przełomu w naszym życiu, to musimy mieć ten fundament, ten właściwy fundament, że jestem domownikiem, że jestem w domu Bożym, że jestem zbawiony przez krew Jezusa Chrystusa, że Bóg miłuje mnie tą miłością agape i że nic nie jest w stanie Go zaskoczyć, bracia i siostry. Gdyby na przykład twój syn albo twoja córka zrobiła coś bardzo złego, na przykład miałbyś pomalowany pokój, wyremontowałbyś mieszkania, a przychodzisz po pracy, a tutaj cała ta ściana jest pomalowana jakimś ołówkiem. No, nie byłoby to powodem do radości, ale jak długo trwałby twój gniew? Czy skreśliłbyś swojego syna? Czy skreśliłbyś swoją córkę? On już nie jest moim synem, ona już nie jest moją córką. Nigdy tak byście nie zrobili, a po jakimś czasie śmialibyśmy się z tego nawet. Więc bracia i siostry, o ile bardziej Bóg nas miłuje, o ile bardziej Bóg nas miłuje, skoro ziemscy nasi rodzice miłują nas, to o ile bardziej doskonała jest miłość naszego Boga, Ojca. Więc nie chodzi o to, bracia i siostry, aby nadużywać tej miłości Jego dobroci, aby nie deptać po łasce Bożej, aby nie nadużywać, bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać, o tym również wiemy. Ale nie możemy mieć jakichś podstaw ku temu, by czuć się źle w domu Bożym, by czuć się niechcianym, by czuć się jakoś potępianym, ponieważ Bóg tego nie czyni, Bóg tego nigdy nie robi. On nas wybrał przed założeniem świata i jesteśmy częścią Jego rodziny, królewskiej rodziny. I On zapłacił za nas tą najwyższą cenę, wykupił nas przez swoją krew. I bracia i siostry, od tego momentu Bóg nas prowadzi. Bóg nas prowadzi i jest prawdziwie Bogiem przełomów. Jakie to są przełomy? Ja powiem może kilka o sobie. Takim największym przełomem w moim życiu było to, że się nawróciłem, to jest raz. Jak wiele wtedy więzów zostało rozerwanych. Coś, czego absolutnie nie dawałem sobie rady w życiu. Bóg to rozerwał. Uczynił przełom w moim życiu. Niesamowity przełom. I Pan prowadzi. I Pan jest wierny, bracia i siostry. To, że ja mogę się dzielić Bożym Słowem z wami, to jest cud, to jest przełom. Ponieważ pamiętam, jak nawet modlitwa na głos sprawiała mi wiele trudności. Mieliśmy taki zwyczaj, że na porannej społeczności wszyscy po kolei się modlili. To był taki dobry zwyczaj. I pamiętam, że ja bardzo często milczałem. Kiedy przychodziła moja kolej, ja milczałem. Serce waliło mi w klatce, ale ja milczałem. A potem odważyłem się i zacząłem się modlić. I to był przełom. To był duchowy przełom. Nigdy nie ośmieliłbym się myśleć przed nawróceniem, że ja kiedykolwiek będę miał rodzinę, że będę miał żonę, że będę miał córkę. Nigdy bym nie ośmielił się nawet tak myśleć. A Bóg dał przełom i tutaj. Jakie niesamowite przełomy. Pan jest Bogiem przełomów. Bracia i siostry, to w czym my nie dajemy sobie rady, to, co jest dla ciebie trudne, Bóg to widzi, Bóg to wie. I Bóg jest Bogiem, który prowadzi nas w cudowny sposób. I On jest tym, który dopomaga nam. On jest tym, który rozrywa te bezprawne więzy, te niewidoczne więzy, te łańcuchy, które krępują często nas. Czasami możemy myśleć, że jakaś sytuacja jest już całkowicie przegrana, znalazła się w jakichś okolicznościach życia i to już jest koniec. Może koniec dla ciebie, ale nigdy nie dla Boga. Pamiętajmy, Bóg jest Bogiem przełomów. On prowadzi nas. I zwróćmy uwagę, aby doświadczać tego cudownego działania w swoim życiu. To jest również to, byśmy mieli właściwy obraz samych siebie. Ja chciałbym tak króciutko naświetlić, o co chodzi. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, jest tam historia Gedeona opisana. I kiedy Bóg powołał Gedeona do służby, do pracy i powiedział mu, jakie zadanie dla niego jest przygotowane, Gedeon czuł się bardzo malutki, bardzo słaby i powiedział: za pozwoleniem, Panie mój, ja jestem najbiedniejszy ze swojego rodu, najsłabszy, najmniejszy, najbiedniejszy. Jak bardzo źle postrzegał się Gedeon. Ale kiedy Duch Boży zstąpił na Gedeona, od tego momentu zaczęło dziać się coś w jego życiu. To stało się zaraz potem, kiedy on wyciął tego Baala, kiedy zniszczył ten posąg Baala, Duch Pański napełnił go. I jakie niesamowite zmiany zachodziły w życiu Gedeona. Jak niesamowite zmiany. Ale jest też historia, którą możemy czytać w księdze Nehemiasza, o Nehemiaszu. Zwróćmy uwagę, jaka była postawa Nehemiasza. Nehemiasz był człowiekiem, który wiedział, do czego Bóg go powołał od samego początku. Gdybyśmy czytali tę księgę Nehemiasza, to z całej tej księgi można zobaczyć jedną taką rzecz, taka myśl. Boże, jeśli nie ja, to kto to zrobi? Jeśli nie ja, to kto? Widzimy Nehemiasza oddanego od samego początku. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, abyśmy znali swoje miejsce w Kościele, abyśmy znali swoją wartość w Kościele. Pan wykupił nas, zapłacił za nas tą najwyższą cenę. I kiedy człowiek ma to właściwe poczucie wartości w Bogu, on nie ma potrzeby poniżać innych ludzi. On nie ma potrzeby gardzić innymi ludźmi, poniżać ich. Może nie robić tego w taki sposób bardzo zauważalny, ale czasami ludzie bardzo subtelnie tak chcą dać do zrozumienia, że jednak jestem troszeczkę inny niż ty. Człowiek, który ma właściwe poczucie wartości, nie musi tego robić i nigdy tego nie czyni i nie będzie tego czynił. Ale też nie musi czuć się od nikogo gorszy i nie czuje się też od nikogo lepszy. Po prostu ma swoje powołanie i zna swoją wartość i wie, kim jest w Jezusie Chrystusie. A więc Bóg powołał nas do tego, byśmy służyli Jemu, bracia i siostry, abyśmy wykonywali Jego wolę. A czyniąc to, to na pewno możemy być tego absolutnie pewni, że wyruszą Filistyni przeciwko nam. Tak jak wyruszyli Filistyni przeciwko Dawidowi. Ale zwróćmy uwagę, Dawid nie był jakimś zagubionym człowiekiem, ale on znał swojego Boga i polegał na swoim Bogu. Polegał na swoim Bogu, nie polegał na swojej mocy, sprycie i zręczności i zdolności, ale polegał na mocy Bożej, na mocy Ducha Bożego. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy wzięli to do swojego serca i pamiętali o tym, że nie jesteś sam, ale Bóg ciebie prowadzi. Bóg ciebie namaścił, zapieczętował cię Duchem Świętym i chce ciebie prowadzić i chce ciebie używać dla swojej chwały, abyśmy wypełnili Jego wolę, bo do tego Pan nas powołał, abyśmy mogli wypełnić Jego wolę. Musimy o tym pamiętać, że Pan ma plan dla nas, dla tego Kościoła, dla każdego z nas. I Bóg chce, abyśmy wypełnili ten plan, abyśmy mogli pójść za Nim, podążając za Nim. Ale bądźmy tego pewni, że wtedy pojawią się wrogowie, że wtedy pojawią się ci Filistyni, którzy będą chcieli nas w tym zatrzymać. Ale zwróćmy uwagę, jak często Dawid walczył. Ile jego jest bitew opisanych, jak wiele. I w żadnej z tej bitwie nie przegrał, ale wszystkie te bitwy wygrał, zwyciężył. I również Bóg do tego ciebie i mnie powołał, do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jeśli na Nim polegamy, to Bóg daje nam w Chrystusie zawsze zwycięstwo. O tym naucza nas Paweł. Wtedy, kiedy polegamy na Nim, nie na swojej sile, nie na swojej jakiejś zdolności czy zręczności, ale tylko wtedy, kiedy polegamy na Jego mocy, tylko wtedy, kiedy polegamy na Słowie Bożym, bracia i siostry, Bóg czyni nas niepokonanymi. Taka jest prawda. Kiedy człowiek potyka się i upada, kiedy dzieje się coś niewłaściwego w jego życiu, to nie jest to owocem ducha. Zazwyczaj sprawdźmy to i chciejmy się temu przyjrzeć, że zazwyczaj jest to owoc ciała. Zazwyczaj jest to wtedy, kiedy porzucamy Stwórcę, kiedy oddalamy się od Pana. wtedy mamy różne jakieś niepowodzenia. Chociaż czasami Bóg doprowadza do różnych trudnych sytuacji po to, żeby czegoś nas nauczyć. To nie jest jakąś zasadą, ponieważ Bóg obiecał, że będziemy też prowadzić, będzie nas prowadził przez tą dolinę cienia śmierci, przez te ciemne doliny. Ale mimo to możesz okazać się naprawdę zwycięzcą. To jest niesamowite, bracia i siostry, że Pan zbawił nas, że umieścił nas w swoim Kościele, że jesteśmy częścią Jego wielkiego, potężnego planu. Pan chce czynić swoje dzieła pośród nas. Bóg jest Bogiem przełomów. Powstańmy. Powstańmy, aby modlić się. Chciałbym zaprosić wszystkich do modlitwy. Wszystkich tych, którzy może zmagacie się z jakąś sytuacją. Może oczekujecie na jakąś zmianę w swoim życiu. Jeszcze to nie nastąpiło, ale bardzo ważną rzeczą jest to, by się nie zniechęcać, by się nie poddawać, ale trwać w Jezusie Chrystusie, trwać w Jezusie, trwać w modlitwie, trwać w społeczności z braćmi, siostrami w Kościele, czynić wszystko to, co ja mogę uczynić, a resztę pozostaw Bogu. Bóg uczyni to, co do Niego należy. To, co ja mogę uczynić, bracia i siostry, mam czynić. Czyli mogę modlić się, mogę wziąć post o jakąś sprawę. Mam trwać w społeczności z braćmi i siostrami, nie upuszczając też wspólnych naszych zebrań, zgromadzeń, bo to jest to, co buduje naszą wiarę, bracia i siostry.